Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
29 po 13, dziś podatkowa środa. Jak już Państwu zapowiadaliśmy, dzień dobry, mówi Dorota Niebrzydowska. No właśnie, co z tą działalnością? Nierejestrowana, czym to się różni, a może niczym? Gość dzisiejszy, pan Wojciech Krasowski, naczelnik pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to jaka to działalność?
W zasadzie to jest działalność tak jak każda inna działalność gospodarcza, tylko skierowana do osób, które, możemy to powiedzieć, dorabiają sobie. Są to dla osób, które stosunkowo przychody są niewielkie, bo stanowiące w miesiącu do 70%, 75% najniższego wynagrodzenia w danym momencie, czyli chwili obecnej do 3181,50 zł. Mamy taki przychód, mamy taką preferencję dla tych osób, że nie musimy zgłaszać takiej działalności do Urzędu Skarbowego, do ZUS-u i do Urzędu Statystycznego.
No dobrze, zgłaszać nie musimy, a podatki też nam dzięki temu nie musimy ich płacić?
Podatki na bieżąco nie płacimy, bo do tej grupy podatników, którzy prowadzą w tym niewielkim zakresie działalność, ustawodawca przewidział taką możliwość odroczenia tych obowiązków do dnia złożenia zeznania. Czyli w momencie prowadzenia tej niewielkiej działalności, uzyskiwania przychodów do tych określonych kwot, oni w miesiącu czy też na bieżąco w roku podatkowym nie płacą podatku, nie płacą zaliczek na podatek, dopiero w zeznaniu podatkowym to uregulują.
Czyli to nie jest tak, że nie płacą podatków, płacą tylko z pewnym opóźnieniem. I czy to jest korzystne dla takich osób? Czy może jednak lepiej płacić co miesiąc?
To w zależności od tego, czy to jest jedyne źródło utrzymania, czy też nie, bo przychody z tej działalności nierejestrowalnej, one się sumuje z innymi dochodami. Jeżeli osoba taka w trakcie roku będzie uzyskiwała tylko te przychody z tej działalności, to tak naprawdę będzie w granicach kwoty wolnej na poziomie 30 000 zł, więc nie będzie musiała zbyt dużo dopłacać, bo ta zaliczka dopiero wystąpi powyżej 30 000 ewentualny podatek. Natomiast gdy podatnik ma jeszcze inne źródła przychodów na zasadach ogólnych opodatkowane, to te przychody sumuje się.
Ta działalność, która nie podlega rejestrowaniu, to rozumiem, że nie musimy jej zgłaszać do Urzędu Gminy, że taką prowadzimy. Nie musimy zgłaszać do ZUS-u, więc nie płacimy składek na ubezpieczenia społeczne. I to jest ta nasza główna zaleta tejże działalności.
To jest taka główna zaleta z uwagi na to, że to do tych osób, które dorabiają sobie, ewentualnie sprzedają wytwory swojego rękodzieła, więc żeby uregulować w jakiś sposób, żeby to było, taka działalność również była uregulowana, to ustawodawca takie rozwiązanie wprowadził i tutaj od tego typu działalności nie mamy również składek na ubezpieczenie społeczne. Tu należałoby tylko rozróżnić, czy my występujemy jako wykonawca takich usług na rzecz zleceniodawców. Jeżeli na rzecz zleceniodawców, to oczywiście o składkowanie tego będzie po stronie zleceniodawcy. Natomiast jeżeli my to robimy w ramach takiej indywidualnej działalności, to jest tak naprawdę działalność gospodarcza tylko w małym zakresie i z pewnymi preferencjami.
Czyli tak, żeby jakiś przykład podać. Może to być niewielki zakład krawiecki, który oferuje przeróbki jakiejś odzieży?
Jak najbardziej.
I wówczas,
jeżeli tutaj należy tylko rozgraniczyć, bo podstawowy warunek to nie przekroczenie tych kwoty 75% najniższego wynagrodzenia w miesiącu podatkowym i tu liczymy ten przychód w sposób kasowy, czyli ile faktycznie otrzymamy, tutaj zostanie nam zapłacone za nasze, czy za sprzedaż jakiegoś towaru, czy za usługi i to generuje jak gdyby kwotę, której nie możemy przekroczyć. Bo jeżeli przekroczymy w którymkolwiek miesiącu, tu jesteśmy zobowiązani do zarejestrowania działalności gospodarczej i później już się zachowujemy tak jak podmiot prowadzący działalność.
Czyli raz wystarczy przekroczyć tę kwotę obecnie 1100, prawie 1200 zł.
Może lepiej 3100.
3000 właśnie, 3100 albo 3000, no lepiej mówmy 3100 niż 200, bo jak już do 200 dojdziemy, to już przekroczyliśmy. Wystarczy raz przekroczyć i już jesteśmy...
Wtedy mamy dodatkowe obowiązki, bo ta działalność ten typ działalności jest skierowany do osób, które nie przekroczą tego przychodu. Ustawodawca też wprowadził inny troszeczkę sposób ustalania tego przychodu. W normalnej działalności gospodarczej przychodem są to, co otrzymamy, plus jeszcze ewentualne przychody należne, które rzeczywiście fizycznie nie dostaliśmy do kieszeni, natomiast już przychód jest zgenerowany dla celów podatkowych. Przy tej typu działalności mamy tu przychód faktycznie otrzymany, natomiast już w zeznaniu rocznym, jak rozliczamy w PIT-ie 36, mamy tam odrębną pozycję do tej działalności, to wtedy wykazujemy już normalnie, tak jak w działalności gospodarczej, to, co otrzymaliśmy, przychody należne i oczywiście koszty uzyskania przychodu.
No właśnie o to chciałam zapytać.
Więc tutaj w zasadzie może się okazać, że pomimo, że przekroczyliśmy próg ten 30 tysięcy przychodowy, natomiast jak uwzględnimy koszty uzyskania przychodów, może się okazać, że podatku nie będzie.
Rozumiem, że jakąś ewidencję prowadzić musimy, chociażby tak, na swoją własną korzyść, chociaż może wcale niekoniecznie tylko na swoją
tutaj
własność.
Tutaj ustawodawca jak gdyby zobowiązał nas do ograniczenie kwotowe, więc dla celów dowodowych należałoby prowadzić taką ewidencję, z której by wynikało, ile w miesiącu wykonaliśmy, czy uzyskaliśmy przychodów, czy ze sprzedaży. I wówczas na podstawie tego możemy ustalić, czy jesteśmy w tym limicie pozwalających nie rejestrować działalności gospodarczej, czy już od następnego miesiąca powinniśmy zarejestrować działalność gospodarczą.
Panie naczelniku, ale to znaczy co? Robimy kartkę, tudzież tabelkę w Excelu i sobie
liczba porządkowa, tak, jak najbardziej. Tutaj ustalamy sobie, że to jest pierwsza transakcja w miesiącu, kiedy to było, od kogo i co sprzedaliśmy, na jaką kwotę. I oczywiście dobrze by było również, żeby była pozycja narastająca przychodu od początku roku i wtedy widzimy, jak to się kształtuje, czy przekroczyliśmy taką kwotę, czy nie. Oczywiście rejestracja taka w dniu sprzedaży lub najpóźniej, tak jak z przepisów wynika, na dnia następnego przed rozpoczęciem. Co do formalnego wyglądu tego dokumentu nie ma.
Tej tabelki, tak, którą zrobimy sobie dla celów dowodowych, ale też dla swojego własnego bezpieczeństwa. Rozumiem, że nie mamy też tu takich obowiązków, jak na przykład paragony, kasy fiskalne i takie różne rzeczy, czyli dowody sprzedaży, wystawianie tego typu
znaczy,
dokumentów.
Obowiązku nie mamy, tylko ustawodawca tutaj wprowadził, jeżeli kontrahent nasz zgłosi się do nas, że chce na przykład rachunek czy też fakturę, to my mamy obowiązek w ciągu 3 miesięcy wystawić taki dokument, czyli taka osoba może się upomnieć o taki dokument jeszcze w ciągu 3 miesięcy od dnia dokonania sprzedaży i my taki dokument wystawiamy. Obowiązków co do zasady w VAT-ie nie będzie, bo taka osoba nie przekroczy kwoty 200 tysięcy ze sprzedaży, więc nie podlega pod tutaj obowiązek VAT-owski. Dodatkowo warunek, o którym należy pamiętać, nie może być to osoba, ta forma rozliczania skierowana do osób, która w ubiegłym roku na przykład prowadziła działalność gospodarczą, a teraz chce na przykład przejść na tą działalność nierejestracyjną.
No tak, nie poszło.
Tak, tutaj ustawodawca wprowadził taki wymóg, że jeżeli prowadziliśmy w ciągu ostatnich 5 lat działalność gospodarczą, to nie możemy tej działalności nierejestrowalnej w ten sposób się rozliczać.
Czyli rozumiem, że ta karencja 5-letnia tutaj, tak?
Tak. Tutaj też istotne jest, że jeżeli mieliśmy formalnie zawieszoną działalność gospodarczą, to ten okres jest traktowany jako niewykonywanie działalności gospodarczej, więc to też jest istotne, żeby jeżeli ktoś miał formalnie zawieszoną działalność, to ten okres nie będzie brany do tego okresu 5-letniego.
Nie będzie brany pod uwagę do tego okresu.
Czyli będzie traktowany jako nieprowadzący
działalności gospodarczej. Wrócę do tej faktury, do tego dowodu sprzedaży, bo nie wiem, to tak bierzemy sobie wzór z internetu i taką fakturę wystawiamy. I jak to ma wyglądać?
Na tym dokumencie powinno być wskazane, kto komu sprzedał, bo oczywiście jeżeli osoba zgłasza się, konkretna osoba, to dobrze by było imię, nazwisko, wartość oczywiście, co było przedmiotem sprzedaży i za jaką cenę i kiedy. I taki dokument powinien być przedłożony. To już w zależności dla jakich celów, przypuszczam, nabywca będzie potrzebował, czy to faktury VAT, ale to oczywiście bez podatku od towarów i usług będzie. To nie będzie typowa faktura VAT-owska.
Rozumiem, że też taki rejestr tych faktur, które wystawiamy gdzieś dla własnego
powinniśmy tutaj
sumienia,
w tej ewidencji już wprowadzić ewentualnie pozycję, że wystawiono do tej transakcji taki i taki dokument.
A jeżeli my prowadzimy, pracujemy normalnie na etacie, bądź jesteśmy na emeryturze, czyli dostajemy inne dochody, które nam się, no właśnie, łączą z tym, co robimy, czy
tak,
nie łączą?
Tutaj, proszę Państwa, się łączy, bo mamy do czynienia tutaj przychody z emerytury, czy też z stosunku pracy. My składamy zeznanie i to są, rozliczamy się na zasadach ogólnych. Jeżeli dodatkowo będziemy mieli działalność nierejestrowalną, to do działalności nierejestrowalnej jest PIT-36 i tam pokazujemy tą odrębna rubryka, jest na tego typu przychody i niestety sumujemy. Już podstawa opodatkowania z całego naszego rozliczenia będzie suma tych dochodów z jednego i drugiego źródła.
No to może zaboleć, bo jeżeli na przykład otrzymujemy emeryturę, prawda, która...
Na granicy progu podatkowego, tak, to może się w rozliczeniu rocznym ostatecznie może spowodować dodatkowo te niecałe 30 tysięcy dodatkowego dochodu, może spowodować, że przekroczymy próg podatkowy, no i od części dochodu trzeba będzie zapłacić wyższy podatek.
Dobrze, to jeżeli prowadzimy tak, w ogóle nie prowadzimy działalności, tylko sobie w domu chałupniczo robimy biżuterię przykładowo, tak? Czy coś takiego. No i zdarza nam się to sprzedać raz na jakiś czas. To już jest ta działalność nierejestrowana?
Tak, to już to należałoby potraktować jako to właśnie działalność nierejestrowalna.
To cykliczność tutaj jakoś decyduje o tym, czy co decyduje, jeżeli chodzi o Urząd Skarbowy, o tym, że to już jest działalność, ten przychód, tak? Czerpiemy z tego korzyści.
Tak, uzyskujemy przysporzenie w swoim majątku i ustawodawca tak skonstruował ustawę, że jeżeli w jakiejś części ustawy nie znajdziemy pozycji, że jest ten akurat konkretnie dochód jest zwolniony albo nie podlega opodatkowaniu, to wszystko pozostałe podlega opodatkowaniu.
No to taki apel do tych wszystkich, którzy być może na przykład w wieczory zimowe dorabiali sobie w ten sposób, że robili na drutach i w jakiś sposób jednak te wyroby swoje sprzedawali, nawet nie na jarmarkach, a wśród znajomych, to też jest to też
ten rodzaj.
To jest
właśnie do tego typu działalności, aktywności naszej jest ta skierowana ten sposób rozliczenia.
Są jakieś kary za to, że tego nie zgłosimy?
Znaczy tutaj kwestia opodatkowania przychodu, bo jeżeli my prowadzimy i jesteśmy w tych przychodach, nie przekraczamy, to tak naprawdę w ciągu roku nie ma żadnych obowiązków. Dopiero po zakończeniu roku podatkowego ewentualnie wtedy w zeznaniu należałoby to wykazać.
Nie chcę tego powiedzieć, ale powiem, ale tak naprawdę to Urząd Skarbowy może nie wiedzieć, że my coś takiego robimy, a nikt generalnie, no bo tak czasu do czasu. Robimy to hobbystycznie, jest to przyjemność dla nas, w ten sposób się relaksujemy, a że przy okazji trochę tam grosza wpadnie. Nie, no to
przypuszczam, że przy pewnych jakichś okolicznościach czynności sprawdzających takie sytuacje są ujawniane.
Nie są to wysokie kwoty, na pewno jeśli
tak,
chodzi,
tym bardziej,
więc...
jeżeli to jest tylko takie źródło, więc najprawdopodobniej będzie sumarycznie, nie będzie podlegało opodatkowaniu, a jednak mamy pewne preferencje. Nie musimy zgłaszać tej działalności, bo nie wiemy, czy nam się to rozwinie w takim zakresie, że będziemy przedsiębiorcą.
Na pewno nie jest to też ujęte w twój EPIT, bo tego nie mamy, Urząd Skarbowy nie ma pojęcia, czy coś sprzedajemy,
nie,
czy nie.
W PIT-36 pozycja będzie, więc do wypełnienia przychód, musimy sami wypełnić przychód, koszty nasze z tym związane i dochód i wtedy usługa twój EPIT policzy, bo już od bieżącego roku mamy to możliwość.
Włączone.
36 również.
Dobrze, a proszę mi powiedzieć w takim razie, jeżeli prowadziliśmy taką działalność, udawało nam się, ale nagle zaprzestaliśmy to. Czy musimy o tym kogoś poinformować?
Nie.
Czy po prostu tylko rozliczamy to, co do tej pory?
Rozliczamy nasze dochody. Te dochody, które uzyskaliśmy, rozliczamy, jeżeli powyżej kwoty wolnej, to podlega ewentualnie opłatom.
To jeszcze jedno pytanie. To nie musi być tak, że co miesiąc coś sprzedajemy.
Nie, oczywiście, że nie.
Może być...
Warunek jest, żeby w miesiącu nie przekroczyło tego progu.
Ale to jest w miesiącu?
W miesiącu, tak.
Czyli nie może być tak, że w styczniu nie zrobiliśmy nic, w lutym nie zrobiliśmy nic i w marcu mamy 9 tysięcy.
Nie, to jest rozlicze i to jest ilość przypisana do miesiąca.
Czyli, no to proszę Państwa, to proszę tak może zweryfikować, co robimy w domu hobbystycznie i jeszcze czasami uda nam się z tego parę groszy uzyskać, bo może gra nie warta świeczki, warto to jednak rzeczywiście rozliczyć do tego 30 kwietnia.
Tak, oczywiście.
Do 30 kwietnia koszty uzyskania przychodu.
Koszty uzyskania przychodu. Ewentualnie, jeżeli na tym naszym przykładzie, że robimy sobie szaliki wieczorem, to zakup włóczki, ewentualnie, nie wiem, drutów czy innego jakiegoś tam dodatkowych elementów, które kupujemy, to te elementy będą stanowiły koszty uzyskania tej działalności. Właśnie.
Czyli możemy sobie to odpisać. Oczywiście, normalnie. Tak, nawet jak nie rejestrujemy tej działalności, to i tak te koszty możemy sobie podliczyć.
Oczywiście dowody zakupu, żeby były, no bo musimy wykazać, że jakieś koszty ponieśliśmy.
Czyli ściśle związane oczywiście z tą działalnością. Tak? Nie można sobie tak wymyślać.
Nie wiadomo,
tak,
jakich elementów.
No, wynajmowanie lokalu też tutaj nie będzie wchodziło w grę i kawałek czynszu naszego, bo i tak tam mieszkamy, tak?
Tak.
Więc... Więc właśnie, weryfikujemy, sprawdzamy, wpisujemy w odpowiednie rubryczki i jeżeli jest to nasz jedyny przychód, to PIT 36, jeżeli to nie jest nasz jedyny przychód, to też PIT 36
i wtedy dodatkowe źródła w PIT 36 będą dopisane, czy to ze stosunku pracy, czy z emerytury będzie ta pozycja.
Tak, po prostu ten PIT, który otrzymamy od ZUS-u, przepisać po prostu do PIT 36.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Trwają protesty rolników, ale to akurat chyba ulg podatkowych nie przynosi rolnikom, to, że akurat nie zarabiają, a protestują. Natomiast na pewno my, jako podatnicy, jeszcze do pewnego rodzaju ulg mamy prawo. Katalog nam się spłaszcza, a może wręcz przeciwnie. Czy mamy jakąś nową ulgę za 2023 rok?
Znaczy w porównaniu do 2022 nie. Oczywiście w 2022 już zostały wprowadzone pewne ulgi dla przedsiębiorców, ale generalnie katalog ulgi dla osób ze stosunku pracy, nie prowadzących działalności gospodarczej, pozostaje w większości bez zmian.
I ta, która jest najbardziej popularna, albo chcielibyśmy, żeby była najbardziej popularna, czyli...
W chwili obecnej, z uwagi na kwotę wolną od podatku, myślę, że do tej pory jedną z takich bardziej powszechną była ulga rehabilitacyjna. Myślę, że też ulga w związku z wychowywaniem dzieci jest bardzo powszechna. No i chyba ulga termomodernizacyjna też jest taką ulgą, którą możemy odliczyć pewne wydatki.
Nadal jest dla mnie zagadką. Ta ulga termomodernizacyjna. Wydaje mi się, że dużo nakładów wymaga to, żeby w ogóle z niej można było skorzystać, czyli zrobić ten audyt, który...
Znaczy nie, audyt nie jest konieczny. Audyt jest jak gdyby, myślę, dla innych celów może być niezbędny.
Natomiast chyba świadectwo energetyczne każdy budynek teraz powinien
teraz już chyba
posiadać.
Przy zakupach nowe to, czy te obrocie powinien mieć. Natomiast dla samej ulgi termomodernizacyjnej audyt ten energetyczny nie jest wymagany. Jeżeli poniesiemy taki wydatek, to będzie to stanowił ewentualnie element do odliczenia. Natomiast jeżeli nie będziemy takiego wydatku ponosili, to też ulgę możemy rozliczać.
No to właśnie, w tej uldze możemy rozliczyć co? Wymianę pieca?
Wymianę pieca, ale musimy wymienić go na odpowiedniej klasy oszczędności czy energooszczędności. Tutaj rozporządzenie
mogliśmy
wskazuje...
Na gazowy,
ale wyższy, efektywny, bardziej ten kondensacyjny, czyli o określonej już tam wydajności energetycznej i klasie. Więc katalog rzeczy, które możemy zakupić i usług z tym związanych, określa rozporządzenie, kategorie wydatków, jakie możemy ponieść, są określone w rozporządzeniu i wówczas tego typu wydatki, jeżeli ponosimy inwestycje, to możemy odliczyć. Kwota odliczenia od dochodu nie może przekroczyć 53 tysięcy na podatnika.
To konkretne pytania będę zadawać. Czy może to być wymiana dachu?
Jeżeli będzie to się wiązało z ociepleniem tego dachu i to jak najbardziej i oszczędności z tym związane, to taki wydatek można będzie uwzględnić.
Kto decyduje o tym, że to będzie powodowało oszczędności? My sami, wymieniając dach, dokładamy po prostu styropian bądź też jakąś wełnę i tutaj już wykazujemy, że mamy te oszczędności?
Tutaj przedsięwzięcie rozporządzenia określa, jakiego typu wydatki, czyli zmniejszające emisję tej energii na zewnątrz, czyli tutaj oszczędności oszczędności w zużyciu energii. Tego typu wydatki są w rozporządzeniu wymiana okien, drzwi, które ograniczają tą emisję energii, więc tutaj jak najbardziej tego typu wydatki
można. Instalacja pompy ciepła?
Tu przy instalacji pompy ciepłej, tak. Tutaj największe chyba kontrowersje to wiąże, związane jest z urządzeniem, które mogą służyć do chłodzenia i do ogrzewania. Mhm. Więc tutaj same klimatyzatory nie, natomiast pompa ciepła i jako element taki cała instalacja i jeszcze dodatkowo z fotowoltaiką, że wszystkie te elementy od siebie są uzależnione, to w takich w pewnych wypadkach można uwzględnić.
Czyli sama klimatyzacja nie, ale bo to nie jest oszczędność. Bo
to wtedy... tutaj nie, bo służy zarówno do ogrzewania, jak i do chłodzenia. Mhm. Natomiast tutaj, jeżeli jest to powiązane z ewentualnie, jeżeli to jest jedyne źródło ciepła, jest to powiązane również z założeniem paneli fotowoltaicznych, gdzie mamy oszczędność na tej zużytej energii klasycznej, więc w takich wypadkach. Ale tutaj, jeżeli mamy
wątpliwości,
to w indywidualnych sprawach, gdy mamy do czynienia z takimi specjalistycznymi już inwestycjami, zalecałbym wystąpić o interpretację do Krajowej Informacji Skarbowej i wówczas będziemy mieli przedstawione nasza inwestycja, na czym polega i wówczas ocenę podatkową, czy możemy skorzystać z odliczenia.
To jeszcze dopytam o podmiotowość. Czy każdy, kto ma dom, tak, budynek jest, mieszkalny, czy działkę letniskową, czy kto tutaj jest
tutaj,
tym podmiotem?
Tutaj, proszę Państwa, ulga jest skierowana do właścicieli domów jednorodzinnych w myśl przepisów prawa budowlanego, więc a za budynek jednorodzinny również bliźniaki są uznawane, budynki w zabudowie szeregowej, więc tylko właściciele tych nieruchomości mogą skorzystać z tego odliczenia i oczywiście na termomodernizację, czyli nie na budowę nowego domu, tylko przebudowę już istniejącego.
No ale robiąc remont można się zainteresować taką ulgą, tym bardziej, że jeżeli są współmałżonkowie, którzy mają wspólność majątkową.
Mają wspólną nieruchomość, to mogą z dwóch limitów skorzystać. Tak, 106 tysięcy wtedy, jeżeli małżonkowie są współwłaścicielami tej nieruchomości, to każdy podatnik, bo jesteśmy, pamiętajmy, przy odliczeniu od dochodów, czyli mąż i żona mogą skorzystać każdy do swojego limitu, czyli podwójny limit dla małżeństwa.
To mamy jeszcze jedną informację, a mianowicie wszystkich, którzy korzystają z usług Urzędu Skarbowego, którzy kontaktują się z Urzędem Skarbowym. Nie wiem, czy prosimy, ale myślę, że możemy zaapelować, żeby ocenili też działalność urzędów skarbowych.
Tak, proszę Państwa, jest, jeżeli na przykład umawiamy się na wizytę w urzędzie, mamy kolejkowanie tych wizyt, dostajemy przez system informatyczny informację zwrotną, gdzie możemy dokonać oceny, w jaki sposób zostaliśmy obsłużone, jak szybko, czy profesjonalnie, czy to, czego oczekiwaliśmy od urzędnika, zostało zrealizowane. Jeszcze do końca miesiąca również trwa edycja 21. konkursu na przyjazny urząd dla przedsiębiorców. Wówczas tu przedsiębiorcy mogą na taką ankietę wypełnić i ocenić urząd skarbowy pod względem jakości obsługi w urzędzie.
A mamy tutaj swoje sukcesy, bo urzędy tutaj podlaskie...
Tak, tutaj akurat podlaskie urzędy w tych 20 edycjach były laureatami.
No to w takim razie w tym 21 nie możemy być gorsi. Tutaj apel do Państwa, żebyśmy byli równie dobrzy, więc proszę ocenić, proszę poświęcić tę chwilę. A podatkowa środa jeszcze w kwietniu spotkamy się. Myślę, że przypomnimy o tym wszystkim Państwu, że warto się rozliczyć, jak się rozliczyć i przypomnimy również, że trzeba zapłacić. No niektórzy będą musieli to zrobić, ale niektórzy dostaną zwrot. Moim i Państwa gościem był dziś pan Wojciech Krasowski, naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w Białymstoku. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Popołudnie z Polskim Radiem Białystok za chwilę na antenie naszej i Marcin Kozłowski zostanie z Państwem. Polskie Radio Białystok to Państwa radio, mam nadzieję.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.